A weź orzeszka. Dobry?
Dobry. Nerkowiec.
To drogie rzeczy są te nerkowce.
Ale właśnie nie, bo ja znalazłem taki sklep, gdzie możesz znaleźć produkty, które są uratowane przed zniszczeniem, bo kaliber nie ten, albo etykieta nie ta i... No i możesz kupić dużo taniej.
To jest super.
No, polecam. Sklep Nu. Jest kilka lokalizacji w Paryżu.
To się nazywa Anti-Gaspi?
Tak, Nu Anti-Gaspi, czyli my przeciwko marnotrawieniu.
Super.
Tak.
Więc to polecamy.
Polecam.
Ale
nie o tym odcinek właśnie. Dzisiaj nie polecamy mieć, tylko wręcz przeciwnie, Jacek.
Ojej, taki antyprzewodnik dzisiaj. No tak. Cóż, no w dzisiejszym podcaście...
Jezu, przepraszam, bo piłam akurat Paryż.
Wino!
Frytki.
Paryż, wino, frytki. To spotkanie czwórki przyjaciół, którzy mieszkają w Paryżu, dzielą się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi właśnie życia w Paryżu. I w dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o tym, jakich miejsc nie lubimy.
Nie polecamy.
Nie polecamy. Czy w ogóle takie są?
Są.
No to jedźcie z tym tematem, bo ja po prostu mam...
Jemy.
Jedzcie, pijcie, się cieszcie. Tak czy tak, ja mam mało tych miejsc, więc czekam na wasze.
Kto zaczyna?
Ja mogę zacząć.
Dawaj.
Adam ma tu sporą listę.
Ja tak, ja zawsze jestem przygotowany, a jak trzeba ponarzekać, to jestem do tego pierwszy. Nie lubię miejsc tłocznych. Ze względu na mój postępujący introwertyzm, więc na pewno unikam okolic dworców typu Gare du Nord, Gare de l'Est, czyli te takie wielkie dworce, no bo tam jest skupisko ludzi, przemiału, więc jest większe prawdopodobieństwo, że się trafi na jakąś dziwną osobę. Ale to jakby w każdym chyba mieście dworce przyciągają jakichś takich po prostu szemranych.
Bo to jest miejsce przechodzenia, gdzie mijają się ludzie, którzy są przypadkowo albo tylko na chwilę, więc to nie są miejsca, do których się wraca najczęściej.
To prawda.
I to też nie jest tak, że idziemy tam sobie na dworzec, bo nie mamy co robić, nie? Po prostu... Więc jak ktoś przyjeżdża pociągiem do Paryża, to nie jest tak, że odradzamy dworce, no bo gdzieś wysiąść musicie.
Ale chociaż, wiecie, można, ja rozumiem potrzebę pójścia na akurat dworce, które wymieniłem, bo one są architektonicznie niesamowite.
Tak.
Bo one tam wszystkie pamiętają XIX wiek.
Dworzec Lioński jest bardzo piękny.
I one są właśnie ciekawe w połączeniu z nowoczesną architekturą. Ta stara architektura robi wrażenie, ale przez właśnie ten napływowy tłum, no nie jest dla mnie.
Ale na przykład na dworcu Gare de l'Est jest bardzo fajny rooftop.
Naprawdę?
Tak. O.
Na dworcu jest...
Tak, na Gare de l'Est, jest, no ten perszuar, czyli ten, który mamy w Marais.
No. To jest jakaś taka dobra knajpa.
To jest fajnie.
No to jest taki rooftop bardziej imprezowy. Ja tam byłam raz. No, on jest też w jedenastce, jest też przy ratuszu. W centrum Paryża, ale właśnie na Gare de l'Est też jest i no, jak jest lato, to jest bardzo przyjemnie. Drineczki, muzyka, czasami muzyka na żywo, no taka bardziej, miejsce bardziej na imprezę, aniżeli na obiad, ale naprawdę jest bardzo fajnie.
Okej, okay. Nie wiedziałam, że tam mają lokalizację.
No proszę, takie ciekawostki.
To w sumie nie polecamy, ale polecamy.
No i zawsze tak jest, bo myślicie, no że tak. Jesteście tacy zero-jedynkowi, a to w Paryżu właśnie ciężko być zero-jedynkowym, bo są też takie miejsca, które no nie lubimy, ale do których chodzimy, bo nie wiem, bo coś potrzebujemy.
No, ja na przykład mam takie miejsce, okolice Galerii Lafayette.
Jakby ojej, masakra.
Jeszcze samą galerię, no też jest dużo ludzi i czasami mnie to denerwuje i po prostu nie mam dnia, żeby tam pójść, ale ogólnie uważam, że warto tam wejść. Natomiast bulwary przed, obok, jakby ta cała... okolica opery i właśnie galerii, tam jest zawsze tyle ludzi, że jeszcze się nigdy nie zdarzyło, żebym poszła w tamte rejony i się po prostu tak piekielnie nie zdenerwowała.
Tak, tak, tam jest po prostu mnóstwo ludzi, którzy nie wiedzą też, co ze sobą zrobić, zatrzymują się w bardzo dziwnych miejscach i nie sposób jest przejść normalnie, więc...
Trzeba się rozpychać,
jest to bardzo takie, no, dla mnie to jest takie, to, jak się mówi, anksjogenne, w sensie, że powoduje moje wzrost
niepokoju.
I nie, bardzo nie lubię tego miejsca, rzeczywiście. No.
Jest właśnie mieszanka też ludzi, no jakby jest po prostu, tam są ludzie zewsząd, są turyści, są też, nie wiem, czy tam jest za dużo mieszkańców Paryża, nie wydaje mi się,
nie,
żeby...
Nie, ma, nie ma, no. Bo osoby mieszkające tutaj, jak chcą się udać na jakiś luksusowy shopping, to bardziej wybiorą Montmartre,
no właśnie.
Ale, a na pewno nie Lafayette. Lafayette jest praktycznym rozwiązaniem, bo jest wszystko pod jednym dachem i w miarę blisko, no bo do Montmartre no to trzeba już się wybrać. Ale rzeczywiście jakby nie lubię tych, również tych okolic. Ale jeszcze z takich zatłoczonych miejsc, moich nieulubionych, to tuż obok Le Hall. Tam kiedyś historycznie było targowisko, gdzie cały Paryż się zaopatrywał w jedzenie i w różnego rodzaju produkty, ale to zaorano, zalano betonem i powstała galeria handlowa, taka ogromna, wielopoziomowa.
Ogromna.
I też ona przyciąga różnych dziwnych ludzi. Chociaż tam okolica jest fajna, bo tam jest ta galeria w dawnej giełdzie. Galeria ze sztuką nowoczesną.
Jest też kościół piękny Eustachego, gdzie są w niedzielę o 17 darmowe organowe koncerty.
Natomiast trzeba się tam przedrzeć.
I nie zgubić się na stacji Le Hall.
O, a to jest a propos stacji... Le Hall to jest pikuś, bo jeszcze przecież jest Châtelet.
Châtelet jest gorsze,
gdzie
no.
Gdzie zawsze jak gdzieś
to nie
planuję...
jest ta sama stacja?
Nie, są dwie osobne.
Pociągowa, ta Rera jest ta sama, jest Châtelet, Le Hall, ale metro ma dwie różne.
A wszystko jest pod ziemią połączone.
No właśnie.
I ja zawsze staram się unikać, jak gdzieś wiem, że muszę się przesiąść, to jak ognia unikam Châtelet.
Stacja przed albo po.
Bo tak, albo nawet górą lepiej przejść niż w tym labiryncie, bo tam chyba się już krzyżuje z 5 albo 6 linii metra, RER i po prostu często te przesiadki trwają 20 minut i też tak się idzie po prostu z tłumem.
Tam są włoskie korytarze.
Tak, ja źle znoszę te właśnie tłumy, więc stację Le Hall unikałbym na waszym miejscu.
Ale sam fakt też w ogóle, że niektóre metra mają osobną stację na Le Hall, osobną na Châtelet, a niektóre jedną wspólną, też świadczy o tym, jak te dwie stacje, tudzież jedna, musi być ogromna, skoro można by je podzielić na dwie osobne.
Ta infrastruktura podziemna jest
oszalająca. To jest naprawdę ogromna stacja metra i też miałam właśnie na liście to miejsce, którego nie lubię i nie polecam. Le Hall faktycznie też jest ogromne. Pamiętam, że była u mnie moja siostra raz i ja jeszcze wtedy studiowałam i powiedziałam jej, słuchaj, jedę na egzamin, idź do tej galerii Le Hall, coś sobie wybierz, jak wrócę, to ci kupię. I ona po prostu, ja wróciłam.
Ale
ona,
ją?
No znalazłam ją, ale ona nic nie znalazła i była wściekła. Mówi, kurde, dwie godziny po prostu krążyłam, ona nie była jakoś tak dobrze oznaczona, jest po prostu przeolbrzymia. Można się zgubić.
Tak, i na pewno ta galeria handlowa przy Le Hall nie wyląduje w moim przewodniku Moda w Paryżu, bo ona się niczym też zbytnio nie wyróżnia od takich galerii handlowych, jak
są w Warszawie. To jest taka galeria, aha, ale na przykład takie do takich wrocławskich bym no, porównała, że masz tam H&M, Zarę,
no właśnie, takie
sieciówki,
fast fashion, tak, po prostu,
Berszki, no, Pull&Bear i tak dalej.
Jeżeli potrzebujesz tego, to tam, no ale w rzeczywistości do Paryża chyba nie jedziesz po Berszkę.
No, jest tyle fajnych miejsc na shopping, więc to jest na pewno na mojej liście takiej na nie.
Ja powiem wam, że ja bardziej niż właśnie Châtelet Le Hall i tej galerii nie lubię ulicy Rivoli, gdzie są też same butiki i tam są jeszcze większe tłumy, mam wrażenie, bo to jest naprawdę malutka jest ta ulica. Malutka jest. Wąskie są chodniki i tam przebija się tyle turystów, tam naprawdę nie da się przejść, żeby o kogoś się po prostu nie obijać.
No bo to w stronę Louvru wszyscy się przemieszczają.
Od ratusza.
Centrum.
I tam też są same butiki, wiecie, z modą i z urodą, pielęgnacją, ale bardzo nie lubię tam dochodzić, bardzo nie lubię ulicy.
Ale też te butiki są takie nastawione na turystów. Niby prestiżowa jest ta cała arteria, ale jednak...
Przy jest Rivoli, prestiżowa, tam jest Zara,
nie jest,
i w ogóle nie jest.
Ale często, wiesz co, jest wymieniana jako taki ciąg właśnie komercyjny.
To tak, to rzeczywiście.
Ale też bym go nie polecił na robienie zakupów. No chyba, że ktoś lubi przyciskać się przez tłumy.
I nie ma czasu na inne.
To prawda.
No, czego jeszcze nie lubię?
Ja na przykład nie lubię placu Pigalle. Bo po pierwsze jakby nie ma tam tego, czego szukacie wszyscy, kasztanów. Czyli kasztanów. Nie ma. Wybijcie sobie to z głowy, tam nie ma kasztanów. To hasło ze stawki Większa niż życie, tak ten film się nazywał, to była ściema, to był kod, więc to nie istnieje.
A teraz jest rozkopany cały.
A teraz jest w ogóle rozkopany.
No bo robią remont, bo tam będzie pięknie.
I potem może będę polecał, ale teraz
a trzeba tam postawić wózek z kasztanami. To może być pomysł na nasz biznes.
Zimą stoją panowie z tymi wózkami sklepowymi i tam te kasztany smażą.
Czasami. Rzadko. Na Pigal rzadko.
Naprawdę?
Tak, na Pigal, stacji Pigal rzadko. Bo codziennie tam wysiadam, jeżeli jeżdżę metrem, więc no niestety. Powiem wam tak, jakby no nie jest to też miejsce, gdzie się przeciska mnóstwo ludzi. No i też ta okolica nie jest jakaś taka bardzo glamour. Jest dużo sex shopów, więc jak to lubi oczywiście, ale są fajniejsze miejsca w Paryżu.
Takich uważam. Osób naganiających, ja zachęcających do wyjścia.
Ojej, naganiaczki do sex shop, do sex shopów.
Do salonów masarzy.
Do pip show.
Na pip show, jeju. To jest najlepsze, że jakby, nie wiem, ja wracałem kiedyś z Castoramy, z grzejnikiem. I ta kobieta, naganiaczka, naganiała mnie z tym grzejnikiem jeszcze. Ale... Jakby, pani, jakby grzejnik niosę do domu, tam do pracy czy coś, i jakby ona
widocznie
jeszcze...
Widocznie byłeś hot. No,
to był komplement. To był naprawdę komplement.
Ale ona jeszcze właśnie zagadywała, tak właśnie, że tam chciała tak... Że tam, chyba panu zimno, skoro pan nosi grzejnik i te... Jakby...
Chyba tobie zimno. No, człowiek nie w potrzebie.
Dokładnie. Powiem wam, że po prostu... No, jakby, i, no, więc ja czasem zmieniam po prostu... chodnik, żeby nie przechodzić koło tamtego baru z stripteasem, bo...
A ja jest... lubię tamtą okolicę.
Tak?
Naprawdę.
A może cię ta pani zaczepia, bo ona już mi kilka razy zaczepia.
My nie zaczepia w ogóle. My tam nikt nie zaczepia.
Z grzejnikiem chodzić.
Że to jest to.
Nie, ja lubię tę okolicę, bo tam jest dużo fajnych barów, knajp.
Tak, ja też
naprawdę lubię. Bardzo lubię tam. Jestem tam dosyć często.
I tacosy za 2 euro.
Oczywiście. Tylko jest różnica, bo my mieszkamy nieopodal, więc jakby nam to bardzo spowszedniało, że to nie jest już taka atrakcja, ten plac Pigal.
No.
Dlatego może nie lubimy, a jak wy sporadycznie przyjeżdżacie albo
trzy
do knajpy...
No, on okay. Zuza to jest w okolicy. No, ale a propos jeszcze tego Pigal, niedaleko są te lumpeksy. Ja chciałem powiedzieć jeszcze o lumpeksach, bo też jest faza teraz na lumpeksy i wszystkie osoby, które są zainteresowane tym tematem, szukają właśnie, gdzie lumpeks. No i tam w tej okolicy jest kilka. Ja bym chciał powiedzieć tylko, że lumpeksowi nie jest równy, więc niektóre odradzam, bo są śmieciowe. Szczególnie takie, które wydają się vintage, a czasem wcale nie są vintage, tylko są takie śmieciowe, a kosztują po 40 euro rzeczy.
Tak.
Dla mnie to jest odstraszające. To jest taki red flag, że nie, w ogóle nawet nie wchodź, więc...
Ale jakieś konkretne adresy masz na myśli?
No to nie chcę tak pluć sobie w gniazdo, ale niedaleko mojej szkoły są takie lumpeksy.
Dwa macie takie koło.
Tak. Tak, jakby sorry, ale tamte rzeczy są wystawione i wygląda to ciekawie, ale jak
wygląda mega vintage, mega wyszukane.
Dokładnie, ale osobiście nie polecam, bo byłem tam kilka razy i patrzyłem na te ciuchy, jeżeli chodzi o jakość, nie jest to takie fascynujące, a cenowo przesadzona cena.
Zaporowo, nie?
No naprawdę, więc jakaś tam apaszka z dziurą i poplamiona chciała 15 euro za to.
Ale może był Hermes napisany?
Nie, właśnie nie. Szukałem chociaż tego Hermesa, żeby mnie jakoś tam to pocieszyło i zmotywowało do zakupienia, ale nie.
Dlatego jakby... słuchaczki i słuchacze muszą obserwować mnie i dziewczyny, bo my znamy takie miejsca,
chodzimy.
Gdzie nie ma właśnie
dziur,
rozczarowań.
A dziury są.
Dobra dziura nie jest zła, ale jeszcze...
W dobrej cenie?
Dokładnie, ale a propos dziur i tego, że Paryż jest dziurą i że są też miejsca, których nie polecamy. Macie coś jeszcze na liście?
Słuchajcie, ja naprawdę nie lubię i to jest moja bardzo taka, no może odosobniona opinia. Ja nie lubię 15 dzielnicy i parku André Citroën.
Powiem szczerze, nie byłem w tym parku.
Ja w tym parku też nie byłam. Wybierałam się milion razy, bo tam ten balon jest, tak?
Tak.
Nigdy nie dojechałam. Masz
przewodniku nawet. Ja właśnie, ty polecasz.
Balon, ale nie sam park. W rozdział o parkach milczy o właśnie tym parku, bo trudno nazwać to parkiem, to jest takie klepisko.
No.
Tam nic nie ma. No jest ten balon, gdzie można właśnie wzbić się i podziwiać panoramę, ale poza tym To jest ciekawe.
Dla mnie jest taki właśnie bardzo taki antyklimaksowy. Tam po prostu spodziewasz się pięknego parku i tam po prostu nic nie ma.
To zdecydowanie
ale to jest moja opinia. Prawdopodobnie jest dużo osób, które są zachwycone.
Bo ty jesteś po prostu rozpuszczona dziewczyna. Mieszkałaś koło Butte Chaumont, gdzie sobie biegałaś. Jeden z najpiękniejszych parków w Europie.
Nie ma lepszego parku niż Butte Chaumont.
Tak, a teraz masz Batignol.
I Batignol.
No. Tak jest.
No Batignol jest malutki, ale masz park Monceau też... w 17 bądź co bądź.
A uliczki tam są takie.
No malutkie. Zosa pokazuje palcami.
Tak, właśnie, było 3 cm i 5 cm.
Tak, no więc no cóż, no więc wielkości paluszka.
Ale jak jesteśmy przy tych takich zielonych strefach, to dla mnie pola marsowe są przereklamowane.
O, jest okropne.
Tak, a wszyscy tam idą ze względu. To znaczy jest fajny widok, fajna perspektywa na wieżę Eiffla.
No i nie możesz być w ogóle bliżej do wieży Eiffla niż tam. Tak. Tam naprawdę piknikujesz praktycznie pod wieżą Eiffla.
Ale na klepisku.
Ale na klepisku. I często jest tam po prostu grzęzawisko, bo ludzie tam, nie wiem, też turyści.
Tam wiecie, już tam trawa nie rośnie.
Oddają mocz i tak dalej.
Tak.
Tam na pewno przybywają turyści, no bo przeżywają swój.
Paris moment,
no. Więc wydaje mi się, że to z tego względu, natomiast no, tam raczej Paryżanie nie idą na pikniki.
No tak, no tamte turystycznie, no ale jak ktoś potrzebuje, nie wiem, no
przyznam... Ładne fotki się robi.
No zrobiliśmy sobie. No,
tak. Mieliśmy piękny koszyk piknikowy, tak. Ujęcia były bajeczne,
tak.
Ale też znaleźliśmy sobie po prostu taki zakątek, a reszta terenu to jest po prostu taki... Prawie, że płaski teren z wydeptaną trawą.
Ale masz wieżę Eiffla, więc wiesz, no...
Coś za coś.
Właśnie a propos takiej atrakcji jeszcze na przykład, jak wieża. Ja jak taki prawdziwy Paryżanin nigdy nie byłem na wieży, więc się nie wypowiem. Ale, no, polecacie?
Tak, ja polecam.
Tak.
Okay.
Tak, jako przeżycie, tak, żeby do odhaczenia jak najbardziej.
Moim zdaniem warto, bardzo.
Ale też tylko raz byłem i wystarczy mi na całe życie.
Ja byłam parę razy, bardzo lubię wieżę Eiffla. Nigdy nie byłam na samym, najdalej chyba byłam najwyżej na drugim poziomie, na trzecim nie, można czy nie można?
Można, tak. Tylko tam jest ograniczone wejście, często nie można.
Ale byłam parę razy i dla mnie takie doświadczenie bycia wewnątrz czegoś tak monumentalnego, kolosalnego, trochę takie wręcz, jak to się mówi? Takie naprawdę...
Incepcyjno, psychologiczno, tak. Freudowskie,
widok,
jakieś ciekawe inne przymioty.
Widok jest fenomenalny, oczywiście.
Po prostu fajne.
Po prostu super.
Okay.
Wiecie, jakby fajny widok na Paryż jest z wielu innych miejsc i w większości jeszcze fajniejszy, bo przynajmniej widać wieżę Eiffla.
Na przykład, nie?
Ale ja naprawdę polecam. Uważam, że tak. Jeśli ktoś ma ochotę, to nie powinien się wahać i raczej, okay. Raczej go to nie rozczaruje.
Okej. Okay. To na przykład ja z takiej atrakcji nie polecam Moulin Rouge'u i jeżeli ktokolwiek się zastanawia, to odradzam.
O, nigdy
póki
nie
zmienią, widzicie? Póki nie zmienią show,
ale
to
wiesz co?
Zmieni. To odradzam.
Ale nie odbierajmy też ludziom marzeń, bo przecież jakby to jest takie ikoniczne miejsce, nie?
I
w wielu filmach i powieściach. Więc przeżyjcie to na własnej skórze. Ale
wydajcie
również,
te pieniądze.
Ale również podpinam się
pod niezadowolenie.
Znaczy, tak, ja rzeczywiście byłam na paru innych kabaretach.
Które były lepsze i były tańsze. I były zdecydowanie tańsze, bardziej kameralne. Ten program był jakiś taki bardziej współczesny, bo tam jakby czas się trochę zatrzymał w latach 90.
No, to jest smutne.
Wprawdzie już nie ma ponoć tego pływającego pytona.
Nie ma. bo to była afera duża ekologiczna.
Tam był pływający
pyton? Bo tam jest basen przezroczysty i był taniec z... z wężami.
Jak Britney Spears?
Tak, nie wiem, czy Britney Spears, ale no zdecydowanie było to dziwne i miało być sexy, ale dla mnie to było
męczenie
złe.
Zwierząt,
dokładnie,
nie?
Bardziej, że dowiedziałem się, że to były nie były węże wodne, więc...
Czemu one w tej wodzie były? Okropne.
No, dla show!
Bez przemyślenia zupełnie. Na szczęście już tego nie ma, bo były protesty ekologiczne, więc już nie ma. Nie ma osiołków, nie ma żadnych zwierząt, które tam występują. Dzięki Bogu. Ale sam fakt po prostu Moulin Rouge, wydaje mi się właśnie, tak jak mówiłeś, że są fajniejsze miejsca, na przykład na tej barce przy Notre Dame, to się nazywa La Nouvelle Seine, czy
tak, La Nouvelle Seine. Seine.
Kosztuje show 20 czy 30 euro, a
jest burleska z prawdziwego zdarzenia.
Kameralny program, naprawdę bardzo fajny. Jesteś na barce, teatr na barce, więc po prostu kosmos jeszcze przy niedaleko Notre Dame, która 8 grudnia będzie otwarta, więc no...
Ale jakby ktoś chciał, wiecie, takie poważny kabaret z szampanem i z kolacją, tak. Na przykład Crazy Horse jest dużo lepszy moim zdaniem.
No właśnie, ty mówiłaś, że tam byłaś. Mm-hmm. No.
Więc jest dużo innych też naprawdę renomowanych, wspaniałych miejsc, w których można obejrzeć piękny kabaret, naprawdę też w eleganckim otoczeniu i w takim entourażu, na który się zasługuje, jeśli się chce, które po prostu nie są w Moulin Rouge.
Tak. Nouvelle F, nieopodal tak. Moulin Rouge,
daleko, no.
Gdzie tam też jest bardziej kameralnie. I można wtedy poczuć ten prawdziwy klimat kabaretu.
Tak.
Bo dla mnie Moulin Rouge było rzeczywiście rozczarowujące. Bardzo chciałem tam się udać. Natomiast ten ogrom, to wręcz to wyglądało jak przemysł. Mhm. Taki po prostu zarabiający na potrzebach. I cena była wysoka. No, pamiętam, że to Jacek postawił, więc tam nie będę się wypowiadał, ale...
No ale normalnie są bardzo duże koszty, szczególnie jeszcze weźmiesz to, do tego podkręcisz to jedzeniem czy dodatkową butelką szampana, no naprawdę robi się z tego ogromne wyjście. Więc...
Ale co, z 200 euro?
Więc no tak, to normalnie, no, jakby, normalnie, 200, 100, normalnie tak 100 euro za osobę trzeba liczyć, 125, bez jedzenia. A jak chcesz z jedzeniem, no to wiesz, to już 400 euro czasami bywa. Więc wiesz,
do Lido, do Crazy Horse, do Cabaret Latin? Nie.
Paradis Latin.
Jest... Latin był w ogóle moim odkryciem. Aha. I świetny jest ten kabaret.
Jest sporo naprawdę rzeczy. Jest też dla osób, które są zainteresowane kulturą queerową, King Chefs and Drag Queens jest taka inicjatywa i to jest... że są szefowie kuchni, robią fantastyczny posiłek i do tego są drag queen, występują i jest fajna
impreza.
A dobrze,
brzmi super, to możemy pójść.
Dobra, okej, okay, tutaj pójdziemy.
Dobra.
Chętny.
To takie przymrużenie oka dla osób, które nam sugerowały, żeby zrobić temat o kabaretach. Może nas nie stać na razie na też, żeby porównać.
Wiecie co, dać tyle obejrzeć tych kabaretów.
No właśnie, życia nie starczy na ten parę. Ale dobra, wracamy do tego, co nie polecamy, nie lubimy.
Ja właśnie jeszcze chciałam powiedzieć w kontekście wieży Eiffla, że ja nie za bardzo lubię Trocadero.
Ja też, podpinam się.
Tam są znowu sami turyści, pełno
nie lubisz
osób,
turystów.
Tłumów
nie
pewnie.
Nie o to chodzi. Chodzi o to, że lubię miejsca, jakby lubię ogólnie turystów. Sama przyjechałam jako turystka i cieszę się, że ktoś przyjeżdża do miejsca, do miasta, w którym ja żyję i się zachwyca nim tak jak ja. Natomiast
z twoim przewodnikiem.
Natomiast jak jakieś miejsce ewidentnie jest pełne turystów, tylko turystów i nie ma tam ani grama osób, które po prostu tu mieszkają, no to już dla mnie przestaje być takie autentyczne po prostu. Mm-hmm. I naprawdę jest wiele widoków na wieżę Eiffla przepięknych. Faktycznie Trocadero jest takie spektakularne i widać, jesteśmy tak jakby na podwyższeniu, więc ta wieża jest przed nami i pod nami, więc jest niesamowity widok. Ale tam jest pełno osób, które sprzedają te małe, świecące wieżyczki. Tam jest pełno rzeczy rozłożonych na ziemi. Trzeba uważać, jak się stawia. Tu ktoś puszcza jakieś świderki w górę, na głowę nam mogą zlecieć. Mm-hmm. Tu sprzedają coś, tam po prostu wpychają alkohole, papierosy. Tak. Widać, że są nastawieni na turystów. W ogóle zrobiła się jakaś taka moda, że tam stoi mnóstwo osób z aparatami, z balonami, z lampami. Mm-hmm. Proponują zdjęcia i po prostu...
A, takie, gotowe sesje. Mm-hmm. Nie zaplanowałaś nic, ale przy okazji my mamy...
Dokładnie i robią na przykład odliczanie nad górą, wieża zacznie się świecić za 3 minuty, zrób sobie pamiątkowe zdjęcie, coś tam.
Tak, by mnie nie było.
Jakby widzę, że ludzie są chętni do tego i super. No, tylko, biznes. Że właśnie, jak przyjeżdża się na chwilę, to może być fajne, jak się tutaj mieszka, to nie chce się w tym za bardzo uczestniczyć, tak. Więc ja jak tam wysiadam, bo czasami mam taką chęć, a dobra, przejadę się, to jakby byle szybko stamtąd uciec i odetchnąć gdzieś z boku.
Tak, a wystarczy wejść do darmowego muzeum sztuki nowoczesnej i tam cieszyć się widokiem wieży Eiffla prawie że w samotności, bo nikt tam prawie nie przychodzi, a widać przez ogromne okna właśnie wieżę, widok na ten park przed i jeszcze w towarzystwie obrazów i sztuki, więc zdecydowanie lepszy widok niż z samego Trocadero.
No, a wiesz, czego ja nie lubię?
No dajesz.
Nie lubię korzystać z komunikacji miejskiej. Koniec, rzuciłam to
jak
tyle.
Emily.
Po prostu Emily, ale ty jeździsz rowerem w przeciwieństwie.
Tak,
do
dlatego mam to szczęście, że mogę nie korzystać, ale naprawdę, gdy już nie korzystam i widzę porównanie, to bardzo nie lubię korzystać teraz z komunikacji miejskiej.
No tak,
za którą jestem bardzo wdzięczna, bo komunikacja miejska w Paryżu jest fenomenalna.
Tak.
Jest dostępna, znaczy dostępność to jest inna kwestia, bo jest bardzo mało wind i bardzo mało schodów ruchomych.
Tak.
Ale jest naprawdę, pokrywa całe miasto i przedmieścia, więc jest pozwala naprawdę przemieszczać się bardzo sprawnie, szybko i dosyć tanio mimo wszystko, ale naprawdę uważam, że jest przeładowana, jest naprawdę, mimo tego, że jest, wiecie, 14-16 niemalże linii metra i do tego autobusy, ale to tam zawsze są tłumy, w każdej tak. linii są zawsze tłumy.
No, nie jest łatwo. No ale co zrobisz, nie? Więc jakby jak musisz korzystać z przejazdu, no to trzeba to zrobić.
Nie, no tak, wiadomo, no jakby to jest świetne w ogóle, że to istnieje i mamy do tego, mamy możliwość, żeby tak. z niej korzystać, ale nie lubię z niej korzystać.
Ale
jak
to jest
już
prawda.
Muszę, to naprawdę jestem tak. nieszczęśliwa.
My też mówimy jako osoby, które tutaj mieszkają, nie? Więc my mamy wybór. Możemy pójść na piechotę, rowerem, tak. albo zostać sobie w knajpce i delektować się i nie wracać.
No tak.
Natomiast z perspektywy turystów, no to ta komunikacja jest przydatna, nie? Tak. Na maksa.
Zdecydowanie.
Bo rzeczywiście jest dobrze skomunikowana. Ale w ogóle tak się widzę, rozkręcamy, jeśli tak. chodzi o te miejsca.
Nie?
Bo,
czego nie lubimy,
bo na początku, oj, bo tak nie mam tych miejsc, a mi kolejne przyszło na myśl. Tak.
Właśnie chciałam powiedzieć, że dziwne, że aż od pól elizejskich nie zaczęliśmy.
No właśnie. Nie polecam. Ośmiopasmówka, przepełniona 3 milionami ludzi, drogie butiki, liche drzewka. Tam za 10 lat będzie super, bo to jest plan remontu tak. Champs-Élysées i rzeczywiście będzie deptak i zmniejszą przepustowość tej autostrady i będzie więcej zieleni, ale teraz tam naprawdę nie ma
no jest łuk triumfalny.
No tak, że to jest fajna, ciekawa perspektywa, żeby spojrzeć na ten łuk.
No ta oś łącząca będzie z Louvrem, nie?
Ale też tak komuś jakby...
No bo to jest takie, wiesz, emblematyczne,
tak,
nie?
Moim zdaniem tak.
Jak jedziesz do Paryża, to jedziesz po to, żeby zrealizować kadr, który gdzieś tam już się widziało na Instagramie, nie? Więc tylko, że to jest rozczarowujące, bo...
Znaczy łuk nie jest rozczarowujący.
Łuk jest... Champs-Élysées.
Tak, no. Ale gdyby nie to, że jest tam łuk, to ludzie by tam nie chodzili, moim zdaniem. Moim zdaniem idzie się Champs-Élysées właśnie dlatego, że to prowadzi do łuku.
Tak, ale wiecie, tam promieniście te ulice od łuku odchodzą, więc każda inna ulica dochodzi i też widać ten łuk, nie?
A 12 właśnie... innych punktów widzenia, nie?
A się mówi właśnie, że na Champs-Élysées nie ma w ogóle Paryżan i Paryżanek, nie? Bo tam są tylko turyści.
No ci, którzy pracują.
Ci, którzy właśnie tam powiedzieli, że muszą iść do pracy.
Bo są tam biura.
Tak,
ale są biura. Ale są też wszyscy w sklepach, pracują Paryżanie.
Tak, tak. No. Więc jakby tego się nie ukryje, ale fakt faktem, że to nie są te piosenki Champs-Élysées. Kiedyś to była też historycznie taka ulica, gdzie był dużo kin, to było miejsce bardzo rozrywkowe, a teraz jakby już tych kin nie ma. Już,
w tej południowej części teatry są, nie? Tam ze 3 teatry są.
Tak, no ale to tak na początku.
No właśnie.
No, ale tak to już kolorowe jarmarki niestety. No.
Ale jak na przykład się wymienia Champs-Élysées, jak widzę jakieś właśnie przewodniki i przewodniczków na Instagramie, które mówią, że Champs-Élysées najpiękniejsza ulica na świecie. Serio?
Ktoś tak mówi?
No mówią.
Panie w Paryżu.
No bo to są takie właśnie czasem osoby. A jeszcze tak a propos tych atrakcji, to muszę zwrócić uwagę, że dużo mówimy o takich miejscach, które są przepełnione turystami.
No niestety tak to jest.
Jest to najbardziej turystyczne miasto na świecie, nie? Więc jakby też nie da się go ukryć, ale nie podobają nam się miejsca, nie lubimy miejsc, które są turyści.
To prawda.
No tak.
Ja jeszcze nie lubię wszystkiego, co jest po drugiej stronie Sekwany.
No co?
Panteon jest fajny.
No nie, żartuję, ale to była taka ogromna generalizacja. No. Ale po prostu, bo to jest strasznie daleko mentalnie.
Ale po to tak, bo ty jesteś po prostu wygodnicka, nie?
No.
Ale
bo sami turyści też nie lubią, wracając do tego, co powiedziałem, że sami turyści też nie lubią miejsc turystycznych.
To prawda.
Zwróćcie uwagę.
Nie? Ale bo wiecie, bo ja nie wiem, że ja to przeczytałam. Kiedyś wam opowiadałam, że taka trauma turysty to jest być wziętym za turystę.
No właśnie, nie?
Że to jest taka rola społeczna, której się nie chce mieć. Nie chce być turystą.
No. Ale no, bo wtedy się na nich skupia wszystko, tak, co tak. złe. No. I może mieszkańcy dlatego na przykład fukają i wydają się niemili.
No wiesz, no jakiś ziomeczek
z, i się nagle zatrzymuje. I się zatrzymuje tak no. nagle. I koniec. I nie można przejść. No to no. ja się nie dziwię. To ja sam fukam, mimo że nie jestem Paryżaninem.
No. No jesteś, mieszkasz.
Jesteś neoparyżaninem, więc tutaj się wszystko zgadza. A propos takich jeszcze miejsc turystycznych, których nie lubię, to Café de Flore, bym powiedział, mm-hmm. że jest to przereklamowane miejsce, które jest bardzo popularne i dużo też w ogóle takich miejsc instagramowych, bym powiedział. Pokazywane są w mediach społecznościowych jako takie fajne, modne i pachnące nostalgią, albo też niekoniecznie, bo też, nie wiem, Pink Mama, to jest taka restauracja włoska, bardzo oblegana, gdzie trzeba się tam rezerwować dużo wcześniej i też są spore kolejki. No dla mnie to jest, byłem tam i powiem szczerze, że zero przyjemności. Po prostu zwykłe jedzenie, nic szczególnego.
Wnętrze jest ładne, ale to jest cała sieć i jest parę fajnych lokalizacji z tej sieci, które są fajniejsze rzeczywiście niż Pink Mama. Ale co do Café de Flore, to ja na przykład ja lubię, ale nie w porze posiłków, aha. tylko na przykład rano.
Jest
bardzo, rano i w tygodniu. Mhm. Mhm. Ale co
rano na czekoladę na gorącą? Tak,
espresso 6 euro, super.
6 euro?
No około.
Nie.
w tych miejscach ukwieconych najczęściej.
Café de Flore nie jest ukwiecone.
Jest.
Nie jest.
Jest.
Dobra, będziecie się teraz kłócić.
Musimy sprawdzić.
Słuchajcie, yes.
To ja tylko, kończy się czas.
Kończy się tam czas, dobra. A to jest kłótnia.
Ja tylko powiem jeszcze szybko, że ja nie lubię lotniska Charles de Gaulle, bo jest ogromne i mnie strasznie stresuje. Po prostu jakby ja lubię, bo fajnie, ogólnie spoko.
A to nie Paryż.
Ale no tak w kontekście tego, że jak mam lecieć z Charles de Gaulle, to mam po prostu... Bardzo się denerwuję, bo ono jest ogromne.
Ale z drugiej strony masz Bowę, które jest malutkie, fajne, ale dojedź tam. Ale
jak już dojedziesz, to no stres.
Nie, ja nienawidzę Bowę.
Ja też nie.
To jest strasznie silna emocja, ale przejawiam ją rzeczywiście wobec tego lotniska.
Ja ani Bowę, ani Charles de Gaulle nie lubię, ja lubię Orly.
Nie, de Gaulle lubię, a z Orly nigdy nie leciałam.
Orly jest super.
No to chociaż tyle dobrego, że zawsze jest jakaś, alternatywa na to coś, czego nie lubimy. Że jest i alternatywa na Moulin Rouge, i alternatywa na park, który nam się nie podoba, który jest klepiskiem, i alternatywa na lotnisko, które powoduje w nas stres. Więc w gruncie rzeczy ten Paryż nie jest taki zły.
Nie, no to w ogóle nie jest.
Też często nie ma wyboru, no bo jak jest lądowanie na danym lotnisku, to
dokładnie.
Nie możemy sobie zmienić.
Tak, to teraz ten odcinek to taki był taki narzekający. Zuza, chciałaś coś powiedzieć
tak,
na koniec?
Tak, ja chciałam zwrócić Adamowi honor, że Café de Flore może nie jest ukwiecona, jest zazieleniona, ale to jest naturalna roślinność. Mhm,
sprawdź cennik.
Dobrze.
To później.
No.
W opisie będzie, ile kosztuje kawa w Café de Flore.
6 euro.
Dobrze. Tak czy siak, dziękuję Wam za obecność w tym kolejnym odcinku podcastu.
Paryż.
Wino.
Frytki.
Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Może już nie będziemy narzekać.
Będziemy.
Trochę trzeba.